Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki. Ja nazywam się Adrian Wolak, a dzisiejszym moim gościem jest Bartosz Majewski, co-owner firmy Kazwek. Cześć Bartek.
Cześć, dzień dobry Państwu.
Się bardzo, bardzo cieszę na ten odcinek, bo Bartek jest nie tylko osobą ze strony, nazwijmy to, biznesu, zarządu, ale też osobą, która mimo wszystko bardzo tematami HR-owymi się interesuje i dzisiaj między innymi o tym trochę porozmawiamy. Ale może zacznijmy od tego, jakbyś mógłbyś mi trochę, Bartek, opowiedzieć o Kazwek, o wielkości biznesu, też o wielkości zespołu, jak dużo to jest firma, żebyś mieli taki background trochę też Twojego doświadczenia, jeżeli chodzi o zarządzanie firmą.
Jasne. Kazwek to jest mniej więcej 30-osobowa spółka, która ma kilka usług. Pracujemy dla zarządów firm B2B e-commerce w ramach projektów interim managementowych, doradczych, szkoleniowych, ale i, co istotne w kontekście tego podcastu, HR-owych. Pomagamy im budować zespoły, krótko mówiąc.
Okej, okay. No właśnie, to jakby skąd w ogóle taki pomysł trochę na to nawet ogarnięcie tematów HR-owych, bo zakładam, że moglibyście być taką, wiesz, agencją, która pomaga właśnie układać bardziej tematy typowo marketingowo-sprzedażowe, a jednak z jakiegoś powodu jakby weszliście też w te tematy HR-owe, czyli na przykład, nie wiem, kwestie zatrudniania odpowiednich handlowców, marketingowców. Skąd w ogóle jakiś taki pomysł na to? Zobaczyliście potrzebę, czy to w ogóle jest jakieś, wiesz, nie wiem, obszar twoich zainteresowań?
Trochę jedno, trochę drugie. To znaczy, z jednej strony największy banał w biznesie to jest najważniejsi są ludzie, czy kluczowy jest zespół, wszyscy to doskonale wiedzą. Z drugiej strony my zauważyliśmy, że idee, czy praktyki, czy doradztwo nie powstaje w próżni. Nie jest tak, że się mówi do zarządu, weźcie coś, zróbcie, i oni wtedy mówią, no ale super pomysł, w ogóle wdrażamy i za tydzień jest zrobione. Nie, to jest tak, że bardzo często to, że rzeczy nie są zrobione tak, jak zdaniem zarządu być powinny, wynika z jakichś deficytów w zespole. Albo mamy nie dość dobrych ludzi, albo mamy ich nie dość dużo i tak dalej. I stąd to nie jest tak, że my to wymyśliliśmy, my raczej zauważyliśmy, że nasi klienci mają tego typu deficyt, a wręcz tam, gdzie tego nie zauważaliśmy na początku, tam oni sami nam mówili, kochani, potrzebujemy zatrudnić handlowca, kochani, nie mamy e-commerce managera, a najwyższy czas, kochani, najwyższy czas zatrudnić siódmego marketera. No i jakby okazało się, że po prostu podejście, w ramach którego my weryfikujemy talent, który napływa do spółek, jest jakby dużo bardziej po linii z tym, o co chodzi zarządowi, niż taka tradycyjna usługa headhunterska.
A to nie jest może też tak, że to trochę nawet wam ułatwia robienie biznesu, w takim sensie, że jak sobie rekrutujesz fajnych ludzi po stronie klienta, to potem łatwiej już jakby, wiesz, dostarczyć też inne usługi i faktycznie fajniej, wiesz, robić biznes?
Tak, jak najbardziej dostrzegamy taką prawidłowość, znaczy wiesz, to też jest największy banał w biznesie, że fajniej się pracuje z fajnymi klientami, nie? Więc...
Okej. Ale właśnie, bo to jest też moje pytanie, bo jednak macie doświadczenie, ty też masz doświadczenie z różnymi firmami, bo też jakby sami jesteś business angelem, doradcą w różnych firmach. Czy ty widzisz tak naprawdę też taką zależność, że nie wiem, jakby podejście, na razie zacznijmy od biznesu, podejście biznesu zmienia się od HR-ów? Bo jak ja sobie myślę o tym, że tak jak powiedziałeś, banałem, że najważniejsi są ludzie, nie? Bo zakładasz firmę, rekrutujesz, zatrudniasz pierwsze osoby, ale to nie jest tak, że na samym początku stwierdzasz, że okej, okay, potrzebuję jakiegoś HR-owca, nie? To raczej potrzebuję kogoś do sprzedaży, żeby wygenerował kasę, marketing, coś tam. Ludzie są najważniejsi, ale jednak ten HR to tam już jak mi się zaczyna sypać przy 30-50 osobach, to może wtedy kogoś zatrudnię. Więc jakby jak to z twojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o taką w polskich firmach?
To, co mówisz, jest bardzo po linii z moimi obserwacjami, to znaczy rzeczywiście jest tak, że gdzieś tak do 30 osób ten HR jest raczej niesiony na plecach założycieli i kluczowych menedżerów, czy kluczowych pracowników, jeżeli oni biorą udział na przykład w procesach rekrutacyjnych. Od strony narzędzi to jakby nie będę komentował, bo na ogół to jest jakiś Trello, czy Asana, czy cokolwiek takiego, w związku z czym jest delikatnie mówiąc biednie i niedostatecznie. Ale dochodzi do takiego punktu, w którym zyskujesz skalę wyzwań HR-owych, które są troszeczkę bardziej wyrafinowane niż kto zorganizuje wyjazd integracyjny i gdzie są t-shirty w odpowiednich rozmiarach. I wtedy zaczyna się potrzeba HR-owa. z tego, co ja obserwuję. Mhm. I tak jest obecnie wcześniej paradoksalnie niż kiedyś, ze względu na to, że kiedyś rynek pracy wybaczał to, że dało się zasypać każdego specjalisty skończoną ilością stażystów. I dzisiaj okay. jest tak, że i oczywiście niech mi ludzie w komentarzach nie wytykają, oczywiście to jest trochę żart, ale tylko trochę, bo w ogromnej ilości firm dzisiaj po prostu już nie da się zasypywać juniorami i nie da się tak łatwo zatrudniać jak kiedyś, bo zmieniła się demografia. Co za tym idzie, mhm. nagle trzeba zwracać uwagę dużo bardziej niż kiedyś, i to obserwuję po klientach, na zagadnienie na przykład retencji, a nie tylko i wyłącznie akwizycji, no bo dobra, odszedł Iksiński, to się zatrudni Kowalskiego za 2 miechy, jakoś damy radę. Nie?
No właśnie, ale nawet jakby ta kwestia akwizycji, o której wspomniałeś, jak sobie teraz tak logicznie bym pomyślał, że jak zakładam firmę, mam zatrudnić te pierwsze osoby, to jednak przydałby mi się też ktoś, kto się trochę w tym specjalizuje, nie? No bo sami dobrze wiemy, jakby jakiś bad hiring, którego dokonasz, może wpłynąć na twój biznes, nie? Szczególnie w biznesie usługowym, gdzie masz do czynienia na co dzień z klientami, więc jak jesteś tym founderem, który zakłada tą firmę, no chyba, że zakładamy, że jako founder masz to takie wyczucie, feeling, intuicję, żeby dobierać dobrych tych ludzi, ale tak zawsze nie jesteś, nie? Więc w sumie jak tak sobie pomyślisz, że jednak robisz ten biznes usługowy, który się skupia na tym, żeby jednak te relacje z klientami były zachowane, fajne, no to jednak ten HR-owiec tak naprawdę już na samym początku mógłby ci się przydać, nie? Jakby okej, okay, handlowca pierwszego, drugiego może sam zatrudnić, a już przy tych tam 5, 10 być może już faktycznie ktoś, kto się specjalizuje w tym, by się tobie przydał, ale jednak mimo wszystko prezesi firmy tak na to nie patrzą i teraz zastanawiam się dlaczego, czy to jednak trochę wynika z tego, że dalej postrzegamy HR jako właśnie taki po pierwsze koszt i po drugie jako taki właśnie do ogarniania trochę tematów bardziej biurowo, t-shirtowo kadrowych, czy t-shirty powiem ci wyznę w komentarzach, ale żartuję sobie. Ale chodzi mi o to, czy faktycznie jest tak, że dalej my jako firmy, jako biznes, jako zarząd postrzegamy w ten sposób HR, czy z czego to wynika, z tego naszego postrzegania, czy bardziej może to z perspektywy trochę, że HR jakoś nie zawalczył o swoją pozycję, nie zapracował na swoją pozycję, takiego partnera biznesowego, którego chce już na samym początku zatrudnić, żeby nie skopać kolejnych rekrutacji na przykład.
Na bank HR nie zapracował na swoją pozycję, jednocześnie trochę trudno mi sobie wyobrazić świat, w którym oni mogliby zrobić aż tak świetną robotę w zakresie budowania swojej pozycji na rynku, żebyśmy chcieli zatrudniać ich jako pierwszych. I to wynika nie z tego, że z HR-em jest coś nie tak akurat to, tylko zobacz sobie to na dwóch przykładach. Pierwszy to jest to, że na przykład odpalamy biuro bardzo szybko rosnącego startupu w Polsce i mamy target HR-owy 100 osób w pierwszym roku. Jest oczywiste, że zatrudnimy HR jako jedną z pierwszych osób, bo po prostu nie ogarniemy 100 osób w rok bez profesjonalnego wsparcia ludzi, którzy przechodzili podobną drogę od strony HR-owej. Jednocześnie, jeżeli jest tak, że zatrudniasz pierwszych kilka osób, to prawie zawsze te osoby są z networku, z polecenia i trochę jest tak, że hakujesz ten brak HR-ów i raczej potrzebujesz funkcji HR-owej niż HR-owca z krwi i kości w osobie ze stanowiskiem i wizytówką. Bardzo często jest na przykład tak, że ja jestem najmowany do sytuacji, w których ktoś zatrudnia pierwszego handlowca i ja wtedy wchodzę w funkcję HR-ową, chociaż HR-owcem nie jestem. I to się daje hakować za pomocą inwestorów, konsultantów, headhunterów. Daje się polepić ten brak HR-u tam, gdzie to boli najbardziej. Ale przy 30 osobach, no, zaczyna się to wysypywać.
To mi się podobało, to określenie hakowania trochę jakby biznesu czy rzeczywistości poprzez właśnie ten networking, czy inwestorów, czy właśnie relacji, zatrudnienie takich osób trochę bez HR. Fajne określenie hakowania, podoba mi się. Natomiast też celowo chciałem z tobą porozmawiać, bo ty mimo wszystko od tych tematów HR-owych też nie uciekasz, nie? Mógłbym sobie pomyśleć, że okej, jako jednak founder i owner fajnej firmy w Polsce, mógłbyś się skupić nawet na głoszeniu samych prawd o sprzedaży, marketingu, biznesach, wzrostach i tak dalej, ale jednak z jakiegoś powodu ten temat HR-owy się często w twoich postach przejawia i tak jestem ciekaw, z czego to wynika u ciebie.
No, z tego, że to wszystko, o czym ja się zajmuję, z czego ja się wywodzę, nie powstaje w próżni. I jest tak, że wspaniała egzekucja wypływa ze wspaniałej rekrutacji, retencji talentu, z po prostu świetnych zespołów. To nie jest przypadek, że ktoś ma rewelacyjne wyniki, to raczej wynika z tego, jak sobą samym zarządza, z tego, w jaki sposób buduje zespoły. I co za tym idzie, jeżeli nam zależy na tym, żeby na przykład, nie wiem, mieć świetne case study, bo mamy firmę doradczą, albo żeby mieć rewelacyjne zwroty z inwestycji, bo jesteśmy inwestorem w coś tam, no to nie da się uciec od tego tematu ludzi.
Mhm. A myślisz, że to jest jakaś taka też trochę zmiana pokoleniowa? Bo ja tak się zastanawiam, czy wiesz, czy to nie, no nawet użyję, czy prezes Komarku przykładowo jest taką osobą, która wiesz, te 20-15 lat temu aż tak też myślała o tym, że okej, jednak ci ludzie, te relacje, nie da się od tego tematu uciec, to jest jakby część mojego biznesu, muszę się też na tym skupić, czy faktycznie po pierwsze teraz wiesz, młodsze osoby, jest właśnie zmiana pokoleniowa, że młodsze osoby zostają prezesami spółek, firm, plus dwa tak naprawdę też jednak mamy do czynienia na rynku z innym pokoleniem.
Książka prezesa Komarku, dlaczego się udało, szybciutko czytam. Nie, no tutaj chyba nie ma o zespole, aczkolwiek ja ją przeczytałem kawałek temu, w związku z czym nie jestem pewien.
Możesz nie pamiętać, no.
Tak, i oczywiście żartuję, jakby klucz polega na tym moim zdaniem, że to rzeczywiście się zmienia na maksa.
Okay.
Kiedyś po prostu biznesom z dwóch powodów czy zarządom dużo więcej uchodziło. I pierwszym to jest to, co już wspomniałem, czyli jest demografia. I mamy po prostu sytuację, w której, jeżeli ja dobrze pamiętam, rok w 2013 był pik skończenia studentów, to znaczy najwięcej ludzi skończyło studia właśnie wtedy, no i od tej pory po prostu 24-latków jest mniej, bo się wzięli i 24 lata wcześniej po prostu nie urodzili. I to jest impact demograficzny, a to powoduje z kolei, że rosną płace, rośnie pozycja negocjacyjna pracowników względem pracodawców i co za tym idzie, trudniej się wymienia ludzi na innych, trudniej się nimi zarządza w sposób nieprofesjonalny, po prostu rynek nie wybacza. A z drugiej strony następuje zmiana struktury całej gospodarki w Polsce. Jakby okazuje się, że coraz więcej sektorów funkcjonuje w dynamice nie znanej z fabryki, takiej XIX-wiecznej, w której masz po prostu kołek, młotek i wbijasz młotkiem kołek i robisz to 8 godzin dziennie, potem podbijasz kartę, tylko funkcjonujemy w dużo bardziej nieliniowych procesach, bo albo dam radę zrobić fajną rozmowę na tym podcaście i to będzie nasza praca i dobrze ją zrobimy, no albo nie, ale to jest dynamika zupełnie inna niż tej umownej fabryki. To jest dynamika dużo bardziej zbliżona do zespołu scenarzystów, którzy piszą odcinek serialu. I nie da się tym zarządzać tak jak fabryką. Znaczy, da się, ale tragiczne będą skutki tego i ta firma wtedy się zwinie z rynku. I jak nałożymy tą demografię zmieniającą się na zmieniającą się strukturę gospodarki, która determinuje inne modele zarządcze, to się okazuje, że model fabryczno-folwarczny po prostu nie działa.
Okej, czyli faktycznie rynek, ludzie wymagają jednak innego podejścia. No dobra. Jakby odcinek, który jest jeden z najbardziej popularnych w naszym kanale, to jest odcinek z Mają Gojtowską, gdzie rozmawialiśmy o grzechach HR-u z perspektywy HR-owca. Ja bym chciał dzisiaj jakby poruszyć, biorąc też pod uwagę twoje cięte pióro czasem na LinkedInie, poruszyć tak naprawdę takie 5 grzechów HR-u z perspektywy właśnie zarządu, czyli z perspektywy osoby, która zarządza firmą. Jak to wygląda?
5. Zacząłbym od niepoliczalności. I to jest grzech wynikający prymarnie z HR-u, ale zarząd też ma tutaj trochę za uszami. My jako Kazbek bardzo próbujemy to zmieniać. Pamiętam, że Michał Budniak powiedział kiedyś takie świetne zdanie, że w kwestiach strategii sprzedaży jesteśmy zwolennikami matematyki i przeciwnikami filozofii. I jakbyśmy zamienili strategię sprzedaży na HR, to podpisałbym się pod tym samym. Bo nagle okazuje się, że multum firm nie ma policzonych takiego prostego lejka rekrutacyjnego. Ile CV-ek wlata, na jakie stanowiska, ile mamy z tego rozmów, ile z tych rozmów konwertuje w oferty, ile z tych ofert konwertuje w podpisane umowy, ile przechodzi przez okres próbny i ile przeciętny pracownik pracuje po okresie próbnym.
No i to są, wiesz, bo to są takie tematy, które są takie basicowe sprzedaży, nie? Wszystkie konwersje, lejki, LTV, jakiś tam CAC i tak dalej. Nie mogłeś nawet cost of acquisition candidate można by nawet przełożyć na HR. Więc są jakby takie basic rekrutacji sprzedaży, sorry, marketingu sprzedaży. Jednak tego tutaj w HR-ach nie ma. I teraz pytanie, czy to jakby nie ma po pierwsze, bo zarząd nigdy tego nie wymagał w zasadzie, czy jakby wiesz, jakby firmy być może na to nigdy nie patrzyły, czy jednak, nie wiem, nie mamy wystarczających nawet skilli po stronie HR-u, żeby coś takiego robić.
Osobiście winię Mika Griffina, po prostu ma za niskie targety. Nie, oczywiście żartuję, jakby tylko trochę. Tak naprawdę to jest kwestia tego, że HR bardzo często jest, i to jest drugi grzech, który determinuje ten pierwszy, jest rozliczany za głupoty.
Okej.
I po prostu jest tak, że jeżeli ktoś jest wynagradzany za to, że czegoś nie rozumie, to bardzo trudno jest tej osobie cokolwiek zrozumieć. I jeżeli mamy głupio wynagradzany HR, bo zarząd dał im głupie systemy motywacyjne, no to oni nie mają interesu w tym, żeby stać się bardziej policzalnymi, a ponieważ zarząd bardzo często nie kuma tego, co ja właśnie powiedziałem w kontekście marketingu i sprzedaży, chociaż na szczęście już powoli coraz bardziej, no to nie przekłada tego jeden do jeden na HR. I w związku z tym to byłby drugi grzech, czyli głupie systemy motywacyjne, które popychają do dysfunkcji, korumpują niejako.
O, to jest ciekawe, bo jakbyś mógł dać jakiś taki przykład, nie? Co masz na myśli, mówiąc głupie systemy motywacyjne? Bo systemy motywacyjne w HR, szczególnie w rekrutacji, które ja myślę, o których ja znam, to są głównie na przykład systemy związane z tym zatrudnieniem, nie? To jest jakby taki główny, nawet bez patrzenia typowo na koszty, tylko faktycznie masz premię za zatrudnienie osoby, nawet czy to jesteś wewnętrzny HR czy w agencji, jakaś tam premia jest, nie? I są bardzo fajne premie czasem wewnętrznych HR, szczególnie w IT na
Bardzo.
przykład, nie?
Dokładnie
Więc
tak.
to,
Znaczy
czy to
ostatnio
jest
mniej.
przykład? No trochę mniej, tak, ale czy to jest przykład właśnie głupiego systemu motywacyjnego?
Tak.
Okej, okay.
No, jesteś
Dlaczego?
wynagradzany tylko i wyłącznie za akwizycję, a co za tym idzie, nie chce ci się liczyć retencji, no bo to nie kontrybuuje do czegokolwiek na koniec miesiąca dla ciebie,
I to jest,
nie?
wiesz, i to jest tak, jakbyś poszedł do marketingu sprzedaży, to nikt by nie dał premii tylko za pozyskanie klienta jakiegoś, nawet u nas traficie. Nigdy byś nie zrobił takiego systemu, że nasza osoba ze sprzedaży, z performance nawet pozyskuje, ma premię tylko za pozyskanie klienta, nie patrząc na po pierwsze koszty pozyskania klienta, po trzecie nie patrząc na churn na przykład. Nie? To jest w ogóle nigdy wszystkiego byś nie zrobił, ale jednak w HR-ach coś takiego jest. Czyli to jest ten właśnie jeden z głupich systemów premiowych.
Tak, aczkolwiek jego bardziej radykalna wersja i też głupsza znajduje się w HR-ach zewnętrznych, czyli agencje headhunterskie, które biorą 3 miesiące wynagrodzenia, naprawdę?
No tak.
Jakby to by nigdy nie przeszło w marketingu i sprzedaży.
To prawda, to prawda. To
Więc
prawda, no.
to bym nazwał drugim grzechem. Trzecim grzechem bym nazwał, które wynikają z dwóch pierwszych, to by było to, że to są bzdurne inicjatywy. I to jest pewnego rodzaju taniec indiański wokół totemu, żeby zesłać deszcz. Zróbmy fenomenalne warsztaty z jogi w godzinach pracy, po to, żeby wszyscy się lepiej zintegrowali. Słychać indiańskie jakby tańce, jakby generalnie tędy, nie? I dlatego mi się strasznie podoba nazwa tego podcastu, bo to jest mrugnięcie okiem
No
do dokładnie
tak.
tego zjawiska. I to, że to aż stało się takim memem w kontekście HR-ów, sugeruje, że tak naprawdę wszyscy o tym wiedzą i się z tego śmieją, ale właściwie komu to przeszkadza?
I tak się, wiesz, i tak się pojawią na LinkedInie zdjęcia owocowych czwartków, wtorków, tam pizzowych piątków, czy właśnie jogi w tym. No dobra, no ale to z czego to wynika? Z czego to wynika, że mamy takie, tak jak powiedziałeś, durne czasem inicjatywy, które w zasadzie nic nie przynoszą, nie? To jest tak jakby z czego, że HR jakby nie ma postawionych realnych celów na przykład jakichś, czy i po prostu szuka sobie jakiegoś zajęcia? Z czego to wynika?
Z tego, że HR ma naturalnie fluktuacje w zakresie ilości pracy. I to jest normalne, to nie jest ich wina, tak po prostu jest. Tak samo mają handlowcy, że po prostu w wakacje troszeczkę mniej się dzieje na ogół, nie? Na przykład. Albo w drugiej połowie grudnia jakoś tak mniej jest tych rozmów kwalifikacyjnych, nie? I tak po prostu jest. I co za tym idzie, nie ma przyzwolenia na to, żeby oni wtedy nie robili głupich rzeczy, tylko po prostu skupili się na rzeczach, które są taką codzienną orką, na przykład na tym, żeby nauczyć w ogóle kogokolwiek, żeby pisał krótsze albo lepsze maile, albo żeby pisał podsumowania, albo jak wygląda dobrze przeprowadzone spotkanie jeden na jeden. Totalnie dałoby się w takich okresach wolniejszych robić tego typu rzeczy, bez strachu o to, że zarząd zobaczy, że nic nie robimy, w związku z czym musimy coś teraz wymyślić, żeby coś się działo.
Albo nawet policzenie pewnych rzeczy, nie? Skoro nie mamy tyle czasu na co dzień, żeby liczyć pewne rzeczy, to jak mamy te przerwy, to się przeanalizujmy swoją rekrutację ostatnie pół roku na przykład, nie? Zanim zrobimy jakiś plan na kolejny rok, no to jakby przemyślmy tak naprawdę, co nam wyszło w zeszłym roku i ile nas to kosztowało na przykład, no.
No, tylko znowu, ale to nie leży w naszym interesie, ponieważ jesteśmy głupio wynagradzani.
To prawda. Okej. Okay. Co jeszcze?
Co jeszcze? Brak koncentracji na najważniejszej w mojej opinii metryce w HR-ze, czyli na retencji. Mhm. Jeżeli rozpisalibyście sobie, polecam na zadanie domowe, taki model, w ramach którego macie przeciętną retencję talentu w czasie na poziomie 48 miesięcy kontra 24, i po prostu macie tę samą ilość ludzi, ten sam koszt wygenerowania CV-ki, ten sam koszt ogłoszenia na tym czy innym jobboardzie i tak dalej, to wam nagle wyjdzie, że koszty tego, że wy w kółko rekrutujecie, są tak duże, że może gdyby one były radykalnie mniejsze ze względu na retencję, to można by było dać ludziom warunki pracy, rozumiane jakkolwiek, twardymi finansami, miękkimi sprawami, fajniejszą imprezą, droższą koszulką, cokolwiek, żeby oni zostali te 48 miesięcy.
No ale tu patrz, punkt pierwszy, czy ten drugi, jakby system premiowania, dlaczego ma mi zależeć na tym, żebym mniej rekrutował, skoro mam fajne premie?
Dokładnie, chodzi o to, żeby rekrutować więcej.
Okej. No tak. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy z tych takich grzechów?
To są grzechy główne, znaczy mógłbym tak dość długo, ale nie chcę być małostkowy i czepiać się szczegółów. Powiedziałbym chyba jeszcze ostatnią rzecz i tutaj ukłon w twoją stronę, ale naprawdę tak myślę. Brak przeproszenia się z technologią. Ilość ludzi, która nadal pracuje na Excelu, jest po prostu dramatycznie zbyt duża i bardzo często tak się dzieje także w firmach, które są powyżej tych umownych 30 osób, gdzie ja uważam, że w 20-osobowej firmie jest to jeszcze całkowicie wybaczalne, ale no tak powyżej 50 to naprawdę trudno rozgrzeszyć.
To jest trudno rozgrzeszyć, to wiesz, to było takie zderzenie Mika z rzeczywistością, nie? Jak on jakby sprzedawał wcześniej do marketingu i nagle HRT zaczął sprzedawać, było... Ale jakby what the fuck, jakby o co chodzi, no.
No jest ten żart o dwóch handlowcach, którzy lądują w Indiach i pierwszy dzwoni do centrali i mówi, stary, to w ogóle nie ma rynku, kompletnie nie ma rynku, ludzie chodzą bez butów, oni tutaj nie kupują butów, w związku z czym tutaj nie ma rynku dla sprzedawców butów takich jak ja. I drugi dzwoni w tej samej sprawie, guys, zarąbisty rynek, tutaj jeszcze nikt nie ma butów.
Dokładnie. Więc tak, jak grasz, wiesz, długofalową grę, to tak. Edukacja to wszystko może przynieść efekty, no. No ale tak. No dobra, ale bo część, wiesz, jakby piłeczka często jest odbijana, nawet pod twoim postem chyba był taki komentarz, że HR, okej, jakby ma to swoje za uszami, ale to wynika z tego, że na przykład zarząd nie wie, czego chce, albo zarząd nie wie, jakie są plany, jakie są strategie i tak dalej, nie? I czy to jakby jest jakby uzasadnione tak naprawdę, bo jakby to, o czym powiedziałeś, system promowania to też nie jest tak, że nie wiem, HR sobie sam to wymyślił, sam sobie zaakceptował, sam tak stwierdził, że będzie super, nie? Być może przyszedł czymś takim, bo tak było w poprzedniej firmie, coś takiego zarządowi zaproponował, który się na tym nie zna. No ale jakby mógłby się poznać, więc jakby chodzi mi o to, że te pewne punkty, które, o których wspomniałeś, pewne grzechy, to jakby też wynikają z tego, że faktycznie nie wiem, nie są rozliczani za coś, nie mają ustalonych celów. Czy to nie jest jakby tak, że zarząd jest jakby współwinny trochę tej całej patologii czasem, którą mamy?
Oczywiście, że tak. To znaczy ja głęboko wierzę w to, że zarząd na koniec dnia odpowiada za wszystko i od tego jest zarządem. Jednocześnie jest tak, że jestem mocno zwolennikiem filozofii stoickiej i tam kluczowa kwestia polega na tym, że nie mamy kontroli nad tym, co nam się przydarza, ale mamy kontrolę nad tym, jak na to zareagujemy. I oczywiście, że wszystkie obiekcje HR-owców na temat zarządu, no dobra, może nie wszystkie, ale lwia część obiekcji HR-owców na temat zarządu ma sens. Ale pytanie brzmi, co wy zamierzacie z tym zrobić? No chyba, że nic i po prostu zamierzacie marudzić pod moimi postami na LinkedInie na tym, że zły zarząd znowu wam nie pozwala i nic nie rozumie i jest taki głupi, czy zamierzacie coś z tym zrobić i zaczniecie z nimi rozmawiać i zaczniecie, nie wiem, wysyłać im takie podcasty jak ten i zaczniecie ich edukować i brać odpowiedzialność za to, co wam się przytrafia, a nie tylko marudzić.
To prawda. Nie patrzę na to w ten sposób, ale filozofia stoicka w tym przypadku faktycznie ma sens. Znaczy nie mówię, że tylko w tym przypadku, ale ma sens, bo tak jak mówisz, no możemy albo marudzić, a nie mamy wpływu na to, co nam się przytrafia, albo możemy coś z tym zrobić i jakoś na to zareagować, nie? Jakoś to pokazać, więc tak. No dobra, natomiast też sobie analizowałem nawet waszego bloga i też twoje posty i tam jest dużo też, fajnie dzielicie się pewną wiedzą na temat rekrutacji handlowców czy marketingowców. Nie, ten temat tam się bardzo często przejawia, a wiemy tak naprawdę, że to też nie jest łatwy temat, szczególnie właśnie w jakichś młodych firmach, gdzie masz zatrudnić pierwszego handlowca, pierwszego marketingowca. Więc ja bym też chciał dzisiaj na przykład poruszyć trochę te dwa tematy, jako że się w tym specjalizujecie. Jak mógłbyś tak naprawdę trochę opowiedzieć o tym, w samym procesie rekrutacyjnym, nie? Jakby jak wy na przykład w Cadbyk układacie proces rekrutacyjny, jakie właśnie też są, też znalazłem jakiś swój taki chyba starszy post, jakiś 5 sposobów na poprawę procesu rekrutacyjnego, nie? Więc jakby jak z twojej perspektywy taki proces rekrutacyjny powinien wyglądać?
W kontekście handlowców i marketingowców, okej.
Okay. Tak.
Przede wszystkim prędkość i jeszcze raz prędkość. Ja zaczynałem planowanie swojego kalendarza od wsadzania tam rozmów rekrutacyjnych. I to była zawsze najważniejsza rzecz, która miała najwyższy priorytet przed rozmowami z klientami, przed rozmowami z obecnym zespołem. Na szczęście jest tak, że rozmowy z obecnym zespołem miałem zawsze wbite na sztywno, po prostu one rekurencyjnie w kalendarzu, w związku z czym akurat to nie cierpiało. Ale bardzo często bywało tak, że szedłem na rozmowę kwalifikacyjną, a nie szedłem na rozmowę z klientem.
I no to odważnie tak jednak.
No właśnie, nie wiem czy odważnie, czy bardziej po prostu jest tak, że jak masz lepszy zespół, a lepszy zespół bierze się z prędkości w procesie rekrutacyjnym w ogromnej mierze, to łatwiej jest ci ponosić tego typu koszta. Więc to jest pierwsza rzecz i ona jest kluczowa dlatego, że najlepsi ludzie z rynku znikają najszybciej. I w związku z tym to, że umówimy się z kimś na dzika, jak wpadła CV-ka i drugi etap będzie na za 2 dni, jeżeli się da, jest masywną przewagą konkurencyjną, bo wtedy jesteśmy z ogromnym prawdopodobieństwem pierwszą ofertą, która leży na stole i jeżeli ona jest dość dobra i my zrobiliśmy dość dobre wrażenie, bo rekrutacja też trochę polega na sprzedaży w kierunku kandydata.
Totalnie, no.
To wtedy okazuje się, że łowimy samą prędkością i własną wspaniałością fajniejszych kandydatów, którzy powodują, że mamy fajniejszą firmę. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz polega na tym, że należy rozpoczynać procesy we właściwym momencie. I to jest najczęstszy błąd.
Okej, to ciekawe.
Praktyka pokazuje na przykład w handlowcach, gdzie to jest najbardziej jaskrawe, że pierwszy handlowiec na ogół jest zatrudniany za wcześnie. Na ogół z błędnych motywacji founderów, którzy chcą, marzą po prostu o tym, żeby przestać sprzedawać ten okropny, niedziałający produkt, to w szczególności w technologiach, na wczesnym etapie, żeby to stało się problemem kogoś innego. I efekt jest taki, że wtedy ten okropny, niedziałający produkt zostaje jakby opchnięty temu świeżo zatrudnionemu handlowcowi, zamiast cierpieć na własną rękę w roli foundera i doprowadzić do tego, że ten produkt staje się lepszy i zatrudnić wcześniej marketingowca, żeby ten handlowiec jeszcze miał z kim gadać, a nie musiał sobie generować leady. No i wtedy okazuje się, że najpierw zatrudniamy marketera, a dopiero potem handlowca. Najpierw potrzebujemy mieć dobry produkt, albo przynajmniej taki sprzedawalny. On nie musi być fenomenalny jeszcze na początku, szczególnie w technologiach. Ale jak mamy dobry w miarę produkt, jak mamy rozpędzonego marketingowca, który generuje nam zapytania i zaczyna nam się jako founderowi, który jeszcze sprzedaje, wypełniać kalendarz, to wtedy jest dopiero dobry moment na zatrudnienie handlowca. I ogromna ilość ludzi robi to przedwcześnie. Świetny case zobaczyłem ostatnio. Jedna spółka, której pomagam, ma kilkuset klientów i oni wszystkich tych klientów pozyskali za pomocą produktu. Czyli taki tradycyjny lejek marketingowy, że z Google'a przeskakujesz na trial, przeskakujesz na transakcję i mają schowany guzik skontaktuj się z nami. I po to, że nikt nie ma czasu zrobić tego dema z klientem, ale jak ten guzik się tam pojawi, to natychmiast wpadnie 50 leadów miesięcznie. I w związku z tym teraz zatrudniamy pierwszego handlowca i ten guzik się tam pojawi i handlowiec będzie miał z kim gadać. Bo robimy to we właściwym momencie, ale to jest tam po 3 latach działania spółki. Więc to bym powiedział jeszcze. I co jeszcze? Aha, właściwy zakres odpowiedzialności. Bardzo często ludzie chcą zatrudniać świnki morskie, które są ani świnkami, ani morskimi.
Okej. Okay. A co masz na myśli? Jakby daj jakiś przykład.
Jasne. Zatrudniamy e-commerce menedżera, który ma być genialny w SEO-SEM, musi być fenomenalny w technologii, musi intymnie znać wszystkie narzędzia e-mail marketingowe, musi zarządzać 9-osobowym zespołem i pracować 16 godzin dziennie.
Okej.
Okay. Jakby stary, szukasz zespołu, a nie człowieka.
No tak, tak.
I to jest klasyka
gatunku. Ale to jakbyś poradził, nie? Bo okej, tak jak mówisz, zatrudniasz tego pierwszego marketera i masz faktycznie jakiś określony budżet i masz w tej głowie, że faktycznie masz do ogarnięcia i te SEO, i ten content, i ten performance, i coś tam, i coś tam. Jakby jak do tego podejść? Czyli wybrać to, co jest najważniejsze i jakby taką osobę zatrudnić? Okej.
Dokładnie tak. I nie zapominać, że ten marketer też będzie potrzebował jakiegoś budżetu na coś niebędącego swoim wynagrodzeniem. Jakieś adsy, jakieś narzędzia, coś w tym stylu. Ale tak, jak najbardziej, nie powinniście próbować robić 6 kanałów naraz na wczesnym etapie, powinniście spróbować zrobić jeden bardzo dobrze.
Okej. A z handlowcami jest podobnie, czy jakby z handlowcami jest jakby trochę łatwiej, bo ten, nie wiem, zakres pracy, jeżeli się handlowców jest trochę węższy niż w przypadku marketingowca, czy są takie błędy też?
Z handlowcami są dwa problemy. Pierwszy polega na tym, że bardzo często ludzie traktują handlowców jako takie dobro w stylu snopek siana. To jest snopek siana i on jest taki sam jak każdy inny snopek siana, każdy widzi. To jest taki wygadany człowiek, który tam gada z innymi i tam wciska te produkty. Jednocześnie jest tak, że handlowiec, który fenomenalnie sprzedaje software za 100 tysięcy dolarów, kontra handlowiec, który sprzedaje software za 1000 dolarów, są dwa kompletnie różne skillsety. Kompletnie. I bardzo często jest tak, że ludzie po prostu szukają handlowca, zamiast szukać handlowca, który sprzedawał w podobnym price pointie do podobnej grupy docelowej, w podobnym modelu biznesowym i na przykład również marketingiem wychodzącym albo marketingiem przychodzącym. Czyli nie szuka się podobieństw, a bardzo się powinno. I drugi problem, ale to nie wiem, jak rozwiązać in-house'owo, bo my to usługowo głównie rozwiązujemy, handlowcy są fenomenalni w ściemnianiu. I bardzo trudno jest rozpoznać, coś jest ściemą, czy coś jest prawdą, jeżeli nie jest się handlowcem.
Okej, to ciekawe. Ale to jakby, wiesz, chodzi o to, że nie ma wyników i chyba tych wyników może wynikać z wielu powodów. Tak. To ciężko jest ten. No ale to powiedziałeś, że wy to ogarniacie u siebie, czy po prostu wy to bierzecie jakby na siebie, ten jakby brak wyników, czy okej.
Nie. My jesteśmy w stanie to weryfikować lepiej niż HR-y na ogół, czy founderzy na ogół.
No bo masz know-how, tak? Chodzi o to, że masz jakby tą wiedzę i bardziej szeroką wiedzę. No jak ja mam pierwszego handlowca, który będzie mówił o tym, że nie ma wyników, bo coś tam sytuacja na rynku, coś tam, skąd ja mam wiedzieć, czy jakby nie ściemniam, nie? Okej.
Dokładnie.
No?
Też prościej, to znaczy często jest tak, że przychodzą do nas CV-ki handlowców do klientów i jak handlowiec wie, że wchodzi w interakcję z nami, to zachowuje się zupełnie inaczej niż zachowywałby się z klientem. Zdarzały mi się procesy rekrutacyjne, w ramach których ludzie po prostu widząc mnie stwierdzali, wiesz co, to ja jednak nie.
Okej.
No bo no więcej.
No tak, więcej możesz na ścianie przez rekrutacji, jak masz po drugiej stronie osobę, która nie ma tej wiedzy aż tak. No właśnie, i to jest właśnie kolejne moje pytanie, które często jest już problemem, jak jednak weryfikować pewne kompetencje marketingowców czy sprzedażowców podczas samej rekrutacji, czy jedyną drogą jest cashback, że po prostu jakby idziemy do was i wy nam to weryfikujecie, jak to nawet in-house'owo trochę weryfikować?
Skupcie się w handlowcach, skupcie się na podobieństwach, w marketerach skupcie się na kluczowych kompetencjach, których wy poszukujecie. Więc jeżeli na przykład uznajesz, że dla ciebie teraz kluczowym kanałem jest performance marketing, no to zastanów się, czy masz w swojej sieci kontaktów kogoś, kto jest fenomenalnym performance marketingowcem i zaproś tą osobę do tego, żeby pomogła ci zweryfikować te kompetencje. I bardzo często dobrym otwierającym pytaniem rozmowy kwalifikacyjnej z handlowcem czy z marketingowcem jest: słuchaj, jakie są twoje trzy takie najsilniejsze kompetencje, żebyśmy nie próbowali cię przyłapać na tym, w czym jesteś słaby, tylko żebyśmy doprowadzili do tego, że dyskutujemy wokół twoich najsilniejszych stron. I jeżeli...
No to ciekawe, fajne.
Jeżeli ta osoba wymieni nam, nie wiem, tak, SEO, SEM, email marketing, no to cała rozmowa leci dookoła weryfikowania tych trzech kompetencji i bardzo często jest tak, że ci ludzie mówią te trzy kompetencje, a potem nie są w stanie ustać rozmowy z profesjonalistą w tej dziedzinie z drugiej strony. No i wtedy werdykt jest jasny. No bo hej, przed sekundą mówiłeś, że to są twoje trzy najsilniejsze, no a teraz leżysz tutaj znokautowany. To jakby what's the deal?
No tak, ale nie, to bardzo, bardzo fajny pomysł, nie? Zapytają o te właśnie mocne strony i skupiają się na nich, bo często jednak kandydaci też, nie wiem, ze względu na stres, czy na co dokładnie, jest tak, że oni chcą faktycznie pokazać ten swój wachlarz jakby umiejętności w tego, jakim to, wiesz, pawiem nie są, ile mają pięknych, kolorowych piór i tak dalej, że tutaj można robić, to można robić, ale fajnym pytaniem jest jakby zawężenie tego do tych trzech form głównych i potem się skupiają na tym. Ale tak jak powiedziałeś, to o czym warto pamiętać, że na bank jakby w swojej sieci, na LinkedInie gdzieś tam macie osobę, która ogarnia to lepiej od was, napiszcie, zapytajcie, zapłaćcie za konsultację, za godzinę czy za coś tam, po prostu naprawdę są osoby, które to ogarniają lepiej od was i mogą wam z tym pomóc. Bo to wiesz, jakby ja często patrzę, jak ja sam kiedyś dawno temu, jak rekrutowałem, to jak przyjdzie ci osoba, która ci opowie o tym performance marketingu, jakie to super budżety robi, jakich to konwersji nie robiła, a ty o tym nic nie wiesz, no to wygląda super, nie? A jeszcze, to jest częsty błąd, który jest jednak popełniany, te ex w CV, nie? Widzisz ex Booksy na przykład. O kurde, to zajebiście, to na pewno jak już to zrobił Booksy, to u nas też to zrobi na przykład, nie? Więc jakby to jest często też błąd popełniany. No właśnie, to jest też jakby pytanie, jak ty patrzysz na przykład na to doświadczenie kandydatów. Czy to w ogóle jest coś, na co realnie patrzysz, czy traktujesz to jako taki okej, spoko, ale aż tak się nie skupiamy? Jak na to patrzysz?
W sposób zniuansowany. To znaczy, z jednej strony, jak widzę ex coś tam, to jestem przerażona ze względu na to, że mam takie skrzywienie poznawcze, że tylko i wyłącznie teraźniejszość jest ważna. To, że pracowałeś 9 lat temu w Google, nie ma żadnego znaczenia. To jakby punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że bardzo często patrząc na ludzi, którzy pracowali w świetnych miejscach, trudno jest dojść do tego, że ta osoba faktycznie była sprawcą tego, co się stało. Bardzo często trafiają do mnie sytuacje w stylu, ktoś pisze, byłem drugim najlepszym handlowcem gdzieś tam. Ja wtedy muszę w głowę zachodzić, czy ten dział handlowy nie jest beznadziejny i w związku z tym ta osoba jest średnia, ale była tam druga, bo wszyscy inni byli gorsi. Bardzo częsty przypadek. Albo jeszcze inny przypadek. Czasami startupy, które są absolutnie topowe, mają tak silny product market fit, że bardzo kiepscy handlowcy sobie świetnie radzą, dlatego że przyjmują zamówienia, które po prostu klienci chcą zrealizować. No i oni mają tą tendencję, że akurat oni odebrali telefon od klienta, który po prostu chce kupić i jeżeli mu nie będziemy bardzo przeszkadzać, to on i tak kupi. I to jest druga kwestia. A trzecia kwestia to jest to, że czasami jest tak, że to są po prostu super oczywiste sprawy. Na zasadzie ktoś nam mówi, byłem pierwszym handlowcem w tej super firmie, no i potem miałem 4 awanse w ciągu 4 lat, I w CV-ce ma co do złotówki wymienione wyniki, które osiągnął, które nie są relatywne. To znaczy nie jestem drugim najlepszym w teamie, tylko jestem drugim najlepszym w teamie, awansowałem co roku, łączna kwota zrealizowanego targetu to jest tyle milionów złotych, w nawiasie 118% celu. No i jakby wtedy, okej, trochę nie ma o czym dyskutować, nie?
No, okej. No to tak, no dobra, ale to jeszcze... To, co mnie też by interesowało, jeżeli chodzi, wracamy, mówimy o temacie doświadczenia. Ja nie chciałbym dzisiaj poruszać tematu twojej sukcesji, bo ten temat już się często pojawiał. Ostatnio widziałem, był chyba też podcast o tym, więc sam zapraszamy serdecznie do tego. Natomiast mnie zastanawia też to trochę, jakby czego tak naprawdę te 5 lat jako CEO, 5 lat chyba, nie? CEO Kazbega, ciebie nauczyło też, jakby tak, jakby wiesz, ta praca. Bardziej mnie interesuje ten aspekt taki typowo ludzki, nie? Jeżeli chodzi o zespoły, jeżeli chodzi o podejście do ludzi, czego tak naprawdę ciebie to nauczyło?
Że delta pomiędzy najlepszymi a średnimi jest dużo większa, niż mi się wydawało.
Okej, okay, możesz rozwinąć?
Tak, jak najbardziej. Powiedzmy, że myślałem sobie kiedyś, że średni ludzie są 5 na 10, a najlepsi są 10 na 10. A najlepsi są 30 na 10.
Okej, aż tak.
Naprawdę jest tak, że często posługuję się w kontekście tego, co się nauczyłem o ludziach, dwoma metaforami, że można robić filmę na orkiestrę i ty wtedy jesteś tym gościem z batutą i machasz i wszyscy grają tak, jak ty machasz i mają swoje nuty i ponieważ świetnie czytają nuty, to grają to, co jest w nutach, a jak nie wiedzą, co jest w nutach, to ty machasz, w związku z czym wszyscy grają równo. I można też grać na jazz band. I to jest mi dużo bliższe, ale to jest zupełnie inny skillset, żeby grać na trąbce w jazz bandzie, kontra żeby siedzieć sobie stać i machać batutą. I ja jestem zwolennikiem zdecydowanie jazz bandów, ale do tego, żeby grać w jazz bandzie, grasz bez nut. I grasz w taki sposób, żeby grać z tymi wszystkimi innymi ludźmi, którzy grają bez nut. I wszyscy wszystkich zaskakują, bo nie wiedziałeś, że kolega od Puzonu zacznie teraz widać. Ale właśnie zaczął. I to jest coś super, jeżeli chodzi o pracę, ale żeby grać w jazz bandzie, to musisz być dużo lepszy niż żeby grać w orkiestrze. Więc to jest taki główny learning.
Znaczy, ale ty musisz być dużo lepszy, czy musisz mieć też dużo lepszych ludzi?
Każdy, kto wchodzi do jazz bandu, jest zawsze dobry. Zawsze bardzo dobry. Okay, jest, okay. Musi być dużo lepszy niż średni. Więc jedno i drugie jest prawdą. I później to wynika z tej obserwacji, z której się nauczyłem, wynika dużo takich już dużo bardziej banalnych obserwacji w stylu tego, że A players hire A players. Nie? Znaczy to, albo to, że jak się ma taki jazz band, to właściwie strasznie ciężko jest z niego odejść, ze względu na to, że wszyscy uwielbiamy grać jazz. I trudno jest jakby zostawić tego typu zespół i mało jest propozycji wartości dla pracownika, które mogą się z tym równać.
No właśnie, ale to jakby, a co myślisz, że ludzie jakby zostawia, powoduje, że oni chcą zostać w tym jazz bandzie? To jest jakby cała właśnie ta idea tego, tych pracy z tymi faktycznie topkami, to jest takie najbardziej kręcące? Okej. Okay.
Tak, jakby to i to, że to, czym my się w Kazbegu zajmujemy, jest po prostu intelektualnie stymulujące. Do dzisiaj jest tak, że ja trochę rzeczy w Kazbegu robię z klientami i ja jestem tym zafascynowany. Jakby to jest po prostu pasjonująca praca, ona nigdy się nie nudzi, zarząd zawsze ma nowe problemy, jest to super po prostu ciekawe.
No dobra, to mi się bardzo podobało. Mi się podobało te porównanie do jazz bandu. Od czego się jeszcze nauczyłeś?
Że bardzo opłaca się nie być w pośpiechu.
Jak w środowisku startupowym, gdzie pędzimy jeszcze konwersję szybciej, to tak. No właśnie, ale to jest pytanie, czy się nie opłaca być w pośpiechu i mówisz to z perspektywy już 5-letniej spółki, która jest uporządkowana i tam sobie rośnie i tak dalej, czy też byś sobie powiedział te słowa Bartkowi w pierwszym roku działania firmy?
Zdecydowanie bym mu powiedział. Skontrastuj to, co mówiłem o prędkości w procesach rekrutacyjnych z tym, co mówię teraz, nie? Bo oczywiście, że należy się śpieszyć w sprawach mikro. Ta rozmowa rekrutacyjna powinna być szybciej. Ale w sprawach makro, kurde, ten handlowiec jest taki 7 na 10. No ale weźmy, kurde, już tyle tych rozmów, trzeci miesiąc rekrutujemy, ja pierdzielę, no masakra. No właśnie nie bierzmy.
I okay.
Tu bym się z ludźmi po prostu nie spieszył. I w tym sensie, jeśli coś nie jest naprawdę super, jeśli ktoś nie jest naprawdę super, no to nie. I w związku z tym to byłaby na pewno taka rada, którą bym sobie dał. I to jakby z jednej strony to powoduje, że się śpieszymy w procesach rekrutacyjnych, ale to też powoduje, że lwia część tych procesów rekrutacyjnych kończy się niezatrudnieniem kogoś, bo po prostu nie znaleźliśmy kogoś dość dobrego.
No i jak na to podchodzisz? Bo tak byś spojrzał w tych HR-owych KPI-ów, byłoby w ogóle porażka. No jakby niedowieziony proces, niezamknięty proces, nie udało się źle. A ty jakby o tym nie mówisz w taki sposób, nie? Tylko bardziej mówisz w takiej formie, że nie udało się kogoś dobrego, wystarczająco dobrego znaleźć.
Dokładnie. No i jakby dlatego jakby mówiłem te rzeczy, które mówiłem trudne o grzechach HR-u, ze względu na to, że ja po prostu nie myślę w ten sposób. I bardzo polecam ten sposób myślenia, bo on prowadzi do tego, że budujemy sobie fajniejsze zespoły, bo nie jesteśmy w tym głupim kołowrotku jak chomik, który po prostu cały czas biegnie z rozmowy rekrutacyjnej na rozmowę rekrutacyjną, no bo do lwiej części rozmów nie dochodzi, bo po prostu nie ma sensu rozmawiać, jeżeli widzimy, że CV-ka się nie sprawdza. To nie znaczy, że nie należy dawać ludziom szans, albo że juniorzy nie mają jakiejkolwiek przyszłości poza budowlanką, tylko to znaczy raczej, że lwia część stanowisk w firmach usługowych z wymagającymi grupami docelowymi, ale też wydaje mi się, że w produktowych jest bardzo podobnie, po prostu ma bardzo wysoką poprzeczkę, ale z jakiegoś powodu w HR-ach nie. A sprawdźmy.
No tak, takie a sprawdźmy, wiesz, jakby jak sobie pomyślisz to z perspektywy zarządu, to takie, no nie jest to zbyt popularne takie stwierdzenie, nie? A sprawdźmy tam, zaryzykujmy, może weźmy tego handlowca do tego klienta, który nam przynosi i tam parę milionów na przykład revenue rocznie, sprawdźmy, może tego nie zjebie na przykład, nie? Może jednak się uda.
No właśnie, ale no tak, jak się nad tym zastanowisz i wyjdziemy na chwileczkę poza naszą startupowo-technologiczno-konsultingową bańkę, no to okaże się, że ogromna część świata funkcjonuje w dokładnie taki sposób, jaki je postuluje. Nikt nie daje szans lekarzom.
No tak. No. Masz tu skalpel, zobacz, czy się uda.
Ogarnij to. Jakby spróbuj, jakby coś, to będziemy się ratować, nie?
Okay.
Architekci nie testują na produkcji, nie?
To prawda. No właśnie, ale to z czego myślisz, że to wynika jednak? Znowu z tych głupich targetów? Czy jednak masz ten target, żeby zatrudnić?
Nie, tutaj rzeczywiście zgodzę się z HR-owcami, że tutaj to jest prymarnie wina zarządów, wina czytania się głupot. Wszyscy kiedyś przeczytaliśmy oraz za dużo taką książkę, która nazywała się Lean Startup. Z jakiegoś powodu w kulturze startupowo-technologiczno-biznesowej się zakorzeniło takie przeświadczenie, że da się wypiwotować ze wszystkiego. No i jakby praktyka pokazuje, że generalnie się nie da. Co za tym idzie, jest ogromne niedocenienie bycia skoordynowanym, bycia skoncentrowanym i bycia, nazwijmy to, dobrze zaplanowanym. Że po prostu idziemy z punktu A do punktu B, do punktu C, do punktu D, że mamy jakiś standard rekrutacyjny, z którym nie chodzimy na kompromisy i jeżeli przez to ktoś zawali jakiś target, to trudno.
A czy to jest coś, czego ty się przed nauczyłeś też po tych paru latach, właśnie nie chodzenia na jakieś kompromisy? Czy to jest tak, że na przykład miałeś na przykład problem z tym, ja mówię z mojej perspektywy, jak wiesz, to 21 pierwszych klientów, żeby na przykład czasem powiedzieć nie klientowi, nie? Czy to jednak, kurde, no jestem pierwszy klient, fajna, już się kasa jakaś pojawia i tak jasne, to zrobimy w ogóle, zmienimy nawet produkt, nie dostosujemy do tego i tak dalej, i tak dalej. Czy ty też jakby, wiesz, to łapanie wszystkich srok, okej, już widzę, że miałeś też.
Miałem, ale dużo wcześniej. To znaczy, w każdego my sobie przyjęliśmy dość mądrze na samym początku dużą ilość założeń, z których nie będziemy negocjować, że albo to, albo jeżeli rynek nam nie pozwoli na zrobienie tego, to bankrutujemy firmę i tyle. To były założenia takie jak nie zatrudniamy żadnych dupków, a jeżeli się zagapimy i zatrudnimy, to zwalniamy no matter what. To były założenia takie jak to, i to nie było od początku, to było od pewnego momentu, że trzymamy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę rekrutacyjną, no matter what. Jeżeli w związku z tym będziemy trzyosobową firmą, to niech tak będzie. Tego typu założenia. I po prostu to było to, że nigdy w historii firmy nikt nie otrzyma rabatu.
Okay.
Więc po prostu nie negocjowaliśmy z samymi sobą w ten sposób i jeżeli komuś się to nie podobało, no to okej.
Okej, super, super. Czyli to nie miałeś aż takiego problemu wcześniej, pewnie to było. Dorosłeś już do tego, żeby w cashbacka zrobić na innych zasadach.
Tak.
No dobra, to czy coś jeszcze jak ci przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o te lekcje wyciągnięte z cashbacka?
Analityka, to znaczy ustalenie, ile zajmuje nam proces rekrutacyjny i próba połączenia tego z resztą biznesu. To znaczy, mówię specjalnie próba, bo to nigdy nie jest idealne połączenie, ale sytuacja, w której jeżeli wiemy, że przeciętny proces rekrutacyjny na stanowisko X zajmuje nam 45 dni, to jest zupełnie inna sytuacja niż jeżeli wiemy, że on zajmuje nam 115 dni. Bo nagle okazuje się, że zgłaszanie zapotrzebowania na rekrutację ze strony biznesowej, no to musi być zupełnie innym wyprzedzeniem w obu tych przypadkach. Ale ponieważ my bardzo często w HR-ze tego kompletnie nie mierzymy i uważamy, że musielibyśmy zebrać próbę reprezentacyjną 1000 rekrutacji, żeby coś takiego policzyć, czy inne tego typu bzdury, no to efekt jest taki, że bardzo często biznes sobie, a HR sobie, i wszyscy mają potrzebę, że albo biznes przychodzi i chce na wczoraj, a przecież wiadomo, że się nie da, albo że HR zajmuje się pierdołami, które były ważne 45 dni temu.
No tak, no tak. No w sumie tak. No dobra, i mnie jeszcze zastanawia też to, bo ty też jakby jesteś ojcem, to mnie też jakby ten aspekt interesuje i to już tak zawsze w owocowych wtorkach gadam właśnie z wanderami, to takie jest trochę prywaty przemycić, której sam sobie będę z tego czerpał, nie? Taki właśnie know-how też dla mnie. Jak ty, jeżeli chodzi o, wiesz, o rozkręcającą się firmę i bycie ojcem, to postrzegasz tak naprawdę? Bo ja często rozmawiam z różnymi founderami na przykład, nie? Już tam nie będę znaczy ich wymieniał, ale rozmawiam z różnymi founderami, którzy mówią, dobra, ja tam, nie wiem, rodzicielstwo to sobie najpierw chcę rozkręcić ten startup do tam takiego poziomu, tutaj już sobie staliśmy inwestorem, więc tam to już musimy zrobić, potem jakby sobie pomyślę o tym rodzicielstwie. Jak to z twojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o to doświadczenie łączenia tych dwóch rzeczy?
No to dokładnie nie tak, jak to opisałeś, ze względu na to, że no, Kazbek ma 5,5 roku, mój najstarszy syn ma prawie 5.
Okay.
W związku z czym my to robiliśmy i Kazbega, i dzieci jednocześnie. I żeby było jeszcze śmieszniej, moja żona jest lekarką, więc ona jeszcze w międzyczasie robiła specjalizację lekarską. Więc my to trochę all-in zrobiliśmy. No i to nie było łatwe, ale z drugiej strony mega się cieszę, że zrobiliśmy to w ten sposób, ze względu na to, że nie ma takiego świata, w którym jest łatwiej. I oczywiście mi dzisiaj jest łatwo mówić, bo zrobiłem sukcesję i nie robię za wiele. Mam tam czas na przyjemności. Aczkolwiek to nigdy nie jest tak, że dojeżdżasz do tamtego momentu, którego obiecałeś inwestorom i zebrałeś tą rundę i wtedy teraz jest w ogóle czas na to, żeby się zatrzymać i zrobić dzieci. Nie, nie ma. I w związku z tym my to wiedzieliśmy od początku i w związku z tym postąpiliśmy tak, jak postąpiliśmy, w ogóle tego nie żałuję. A jak sobie z tym poradzić? Kurde, super ciężko. Ja chyba mam tylko dwa tipy. Po pierwsze, mieć rodziców i dziadków, którzy pomagają dziecięcy. No i jakby my to szczęście mamy. A z drugiej strony, jakby trochę zaciskać zęby w znaczeniu tego, że no i co z tego, że masz ciężko? Każdy ma ciężko, w tym sensie, że są ludzie, którzy pracują na budowach i im słońce pali głowy przez 8 godzin dziennie pod kaskami i są ludzie, którzy są pielęgniarkami na 24-godzinnych dyżurach i w związku z tym, jak my możemy sobie pogaworzyć w podcastach i uważamy to za pracę, no to mamy niewiarygodne szczęście. I opowiadanie sobie wewnątrz takich historii, że o, jestem taki biedny, jestem prezesem startupu i mam dwójkę dzieci, ja pierdzielę, ale mi ciężko, to jakby nie, stary, po prostu nie.
Ale ty widzisz na przykład też to, bo ostatnio z Maśkiem Mazurkiem z Bitalent rozmawiałem właśnie o tym, jak też rodzicielstwo trochę jego zmieniło, właśnie jego podejście do ludzi i do bycia CEO, bo on teraz jakby przejął po Oli Bitalent i jakby jest CEO i faktycznie, czy ty widzisz też to, że na przykład rodzicielstwo też jakoś zmieniło twoje, nie wiem, podejście do zarządzania czy do ludzi w perspektywie ostatnich właśnie tych 5 lat, jak zakładałeś Kazbega, czy byłeś już na tyle, wiesz, taki dojrzały, ugruntowany w jakimiś swoimi przemyśleniami, czy to aż takiego wpływu nie było, nie miało?
To chyba nie miało aż takiego wpływu. Mhm. Wydaje mi się, że zmieniły się dwie rzeczy. Ja rozumiałem bardzo szybko, że ponieważ ja chcę mieć dzieci w Kazbegu, to potrzebuję stworzyć środowisko, w którym to nie jest przywilej zarezerwowane tylko i wyłącznie dla mnie, bo ponieważ zatrudniam ludzi, którzy są bardzo często seniorami, to seniorzy też mają ochotę bardzo często mieć dzieci. I to było jakby istotne i to było dla mnie oczywiste od początku. A druga rzecz to było to, że mi się zwiększyła amplituda emocji odczuwanych jako w ogóle człowiekowi, to znaczy highs are higher and lows are lower.
Okay.
I stąd jakby wbiło mnie to dużo bardziej w potrzebę studiowania stoicyzmu, żeby jednak wypłaszczyć. Ale dzieci po prostu jakby otwierają gamę emocji wcześniej niedostępną, przynajmniej dla mnie.
No to tak, to mam podobnie. Gamę emocji wcześniej dostępną, plus z mojej perspektywy to było też tak, że zrozumienie, że za pewnymi zachowaniami stoją pewne emocje, nie? Jakby to nie jest tak, że nie wiem, twoje dziecko jest złe, bo rzuca zabawkę na przykład, czy coś tam, czy coś się na coś się upiera, nie? Tylko jakby z czegoś to wynika, jakby coś tak naprawdę w nim zachodzi, z czegoś to wynika. I podobnie mimo wszystko jest jakby z pracownikami, którzy mają lepsze, gorsze dni, coś tak naprawdę tam z tyłu jest na przykład, nie? Z czegoś to wynika, więc jakby mi to dodało trochę więcej cierpliwości pewnie i zrozumienia tego kolorytu różnych emocji, też jak to powiedziałeś, no. No dobrze, natomiast żebyśmy... No?
Nie wiem, znaczy mnie jeszcze pracownik na szczęście nie rzucił zabawką, ale być może wynika to ze wstroju wnętrz.
No, być może, nie? To wiesz, młodszy tutaj startup się bawimy w biznes i z tego to wynika. No dobra, ale wracając jeszcze już tak, robiąc taką pętlę jednak biznesową, czy ty tak naprawdę, bo wspomniałeś o Lean Startup, ale czy masz tak naprawdę też pewne jakieś książki, które mógłbyś polecić, jeżeli chodzi właśnie founderom o takie tematy bardziej HR-owo, relacyjno-biznesowe? Coś takiego?
Sporo. Zacząłbym od Franka Slupmana i Amp It Up, bo to jest taka nieprzetłumaczona jeszcze na polski, mam nadzieję, że ktoś się nad tym pochyli, książka, która pokazuje dość nietypowe podejście do przywództwa w kontekście szybko rosnących spółek technologicznych, bo gość najpierw sprzedał spółkę za 2,4 miliarda, potem zadebiutował na giełdzie po 100 miliardów, no i teraz jest prezesem Snowflake'a, który też jest wyceniany na 50 miliardów, w związku z czym ma fenomenalny track record. I to nie jest książka tylko i wyłącznie o spektrum jakby ludzkich problemów biznesowych, ale jest tam istotna część tych problemów biznesowych właśnie dla menedżerów w kontekście ludzi o bardzo nietypowym podejściu. Warto na pewno przeczytać, gdy regułą jest brak reguł Reeda Hastingsa i pani, której teraz nazwiska zapominam.
Powerful. A nie, mówisz o tym, mówisz o książce, dobra, okej. Okay.
Nie, mówisz o Patty McCord, która napisała mówię o tej książce, którą on napisał ostatnio, gdy reguły jest brak reguł. Ona jest właśnie o kulturze Netflixa. Ja mam strasznie skomplikowany stosunek do niej, ze względu na to, że z jednej strony mi się strasznie podoba bardzo wiele rzeczy, które tam są, na przykład zarządzanie przez kontekst. Z drugiej strony mam strasznie dużo wątpliwości w kontekście rezultatów osiąganych w ostatnim czasie przez Netflixa. Czy co się z wami stało i gdzie jest nasze drugie House of Cards? Krótko mówiąc.
Masz Wiedźmina.
No tak. No właśnie, not good enough.
Dokładnie. No.
Gdzie jest poprzeczka, nie? Więc to jest to i zerkam sobie tutaj jeszcze na coś trzeciego, ale w tej chwili nie wpada mi do głowy. Wydaje mi się, że...
Tyle wystarczą.
Wydaje mi się, że to jest kreatywność SA, jeszcze bym polecił.
Okay.
Bardzo fajna rzecz o Pixarze. Wydaje mi się, że to jest kwestia raczej nie tyle czytania książek, Bo książki o HR-ach mają ten problem, że one są pocieszne. I niestety jest tak, że o tych trudnych rzeczach to się nie pisze książek. I to powoduje, że ciekawe są rozmowy pomiędzy founderami, ale także pomiędzy HR-ami, z tego co słyszę, na konferencjach, ale nie te ze sceny, tylko te w kuluarach. W związku z tym...
No tam jest mięso, nie? Tam się zaczyna mięso. Na scenie mówimy te słodkie, piękne rzeczy tęczowe i tak dalej. Potem ci chodzi, ten schodzi prawie ze sceny i mówi, ja jem, jak jest ciężko z tym i z tym i z tym, nie? To dlaczego to nie powiedzieć na scenie? Albo nie powiem, bo to ludzie przecież nie chcą słyszeć o trudnych rzeczach. A i tak o tym gadamy.
A tak naprawdę, bo zostanę skancelowany, bo ktoś mnie nie nagra i tak dalej. Bo to zostanie w internecie, zostanie mi wyciągnięte za 15 lat, jak będę chciał zostać wiceministrem, cokolwiek. Więc to są raczej takie strachy i co za tym idzie, jakby HR-ów nie polecam się uczyć z książek. Polecam się uczyć z kuluarów i polecam się uczyć od ludzi, którzy są praktykami tego rzemiosła, a niekoniecznie i najlepiej, żeby ci ludzie jeszcze ponosili konsekwencje swoich decyzji. To znaczy, to mi się strasznie podobało w byciu CEO łamane przez founderem, że jeżeli ja obstawiam zatrudnienie kogoś, to ja oberwę po tyłku za to, że zatrudniam tą osobę i dlatego przez 5 lat byłem obecny jakby w każdym procesie rekrutacyjnym. I miałem jakby prawo...
To jest kluczowa rzecz jednak, to o czym mówisz, nie? Bo to nie jest często mimo wszystko spotykane wśród founderów, nie? Bo my też jako founderzy czasem mamy tą potrzebę zrzucenia na kogoś, nie? To jakby ten handlowiec, którego zatrudniłem, właśnie ten handlowiec skopał mi relację z czymś tam, ta osoba coś tam zrobiła, nie patrzymy na to, kto tak naprawdę tą osobę zatrudnił, nie? Jakby, że to ty jednak ją zatrudniłeś z jakiegoś powodu. Jakby mieli też pretensje do siebie, więc być może to wynika z tego, że nie wiem, jak jesteś pracownikiem, to zawsze masz kogo winić, jest tam u góry lider, mój team leader, menadżer, dyrektor, a ten zarząd i tak dalej, być może jak jesteś w zarządzie, to nie masz za bardzo kogo winić i czasem jednak nie chcesz ciągle siebie biczować, a być może po prostu jest jednak ta niedojrzałość, no nie wiem, ale jest to spotykane, ostatnio nawet miałem takie rozmowy też, no.
No widzisz, mówisz tak chyba dlatego, że ty już przepracowałeś tą lekcję i ja też już jestem po. Jednocześnie bardzo często stykam się z sytuacjami jak z dowcipu, w którym dzwoni prezes do swojego angela i mówi, ten kretem znowu coś zepsuł, ten idiota znowu coś spieprzył i tak dalej. Musimy ich wszystkich zwolnić, na co jego angel mówi, słuchaj, może najpierw zwolnimy tego gościa, który ich zatrudnił.
Dokładnie tak. No i dobrze, i tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, Bartek. Podlinkujemy też te książki, o których wspomniałeś. I do zobaczenia gdzieś tam. A, jeszcze chciałem go dopowiedzieć jedną rzecz, bo wspomniałeś o tym, żeby się uczyć z kuluarów. Zrobię tutaj małą prywatę, małą reklamę też tego, że my faktycznie dlatego między innymi odpalamy taką inicjatywę jak Traffic Connect, czyli będziemy w różnych miastach w Polsce się spotykać, gdzie będziemy robić właśnie tylko kuluary bez bullshitu scenowego. Więc jakby robimy konferencję bez prelekcji, tylko właśnie dlatego, co jest tym mięsem w kuluarach networkingu, więc was serdecznie zapraszamy. Bardzo dzisiaj dziękuję. Dzięki bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Hej.